No rzeczywiście o tym mówiliśmy na spotkaniu z panami. I to trzeba rozumieć na dwa sposoby. Pierwszy to taki, że jest taka książka pod tytułem Oświecenie sumień, myślę, że nawet dość wartościowa i ona wpisuje się w taki nurt wiary w to, że kiedyś przyjdzie taki moment, że jak to się mówi, czas stanie w miejscu i Pan Bóg wszystkim ludziom na świecie w jednym momencie pokaże prawdę o ich sumieniach. Wszystkie grzechy i tak dalej. I pod wpływem tego wielu ludzi się nawróci, zmieni, no a niektórzy wpadną w rozpacz i jeszcze bardziej się od Boga oddalą. Czy tak będzie, czy tak nie będzie, to ja tego nie wiem. Byli ludzie, którzy twierdzą, że Bóg im to objawił, że tak będzie. Ja raczej staram się unikać tego rodzaju sytuacji, żeby no po prostu wprost, jasno odpowiadać tak, tak będzie, czy nie będzie. Ja po prostu staram się mówić, słuchaj, przede wszystkim istotą tego jest to, żeby w każdym momencie swojego życia mieć czyste sumienie i po prostu rozważać to, o czym teraz przed chwilą mówiłem. Jaka jest twoja relacja z Bogiem? Żebyś ty codziennie oświecał to swoje sumienie Bożym światłem, światłem Ducha Świętego. Żeby jeśli kiedyś dojdzie do takiej sytuacji, z dopustu Bożego, nie okazało się to dla ciebie jakimś niezwykle bardzo bolesnym doświadczeniem. Bo tak niemalże wszyscy ci ludzie to opisują, że to było dla nich no, niesamowicie trudne, bardzo bolesne doświadczenie. Więc zamiast zastanawiać się, czy tak będzie, czy tak nie będzie, to raczej starajmy się zrobić wszystko, żeby to nasze sumienie codziennie było oświecane przez Ducha Świętego, żeby później nie bolało, jeżeli do tego dojdzie. I to jest taki właśnie pierwszy nurt, taki troszkę apokaliptyczny i za tym idą różnego rodzaju dziwactwa, powiem szczerze. Więc tutaj, no, jak powiedziałem, nawet w dobrych rzeczach zły duch zawsze będzie chciał swoje ugrać i dlatego też z tym to troszkę trzeba ostrożnie, bo tak jak powiedziałem, to zaraz się tu zaczynają pojawiać różnego rodzaju ruchy, wręcz sekciarskie w ramach Kościoła, no, które już wieszczą jakąś taką apokalipsę sumień i tak dalej. I to w taki sposób przedstawiają, że ci ludzie w ogóle tracą wiarę, tracą nadzieję, tracą wiarę w miłosierdzie Boże, w to przebaczenie, że oni czują się przegrani i tak dalej. To jest przeciwieństwo tego, o czym teraz mówiłem, że po prostu kiedyś coś tam na nich spadnie, na co oni nie będą mieli wpływu i mają po ludzku przerąbane, prawda, czy nie gorzej powiedzieć. Więc to są właśnie te jakby te skrajności, których trzeba unikać. No i to oświecenie sumienia można rozumieć na drugi sposób, że Pan Jezus może dać komuś indywidualnie jakiś taki moment wyjątkowy w jego życiu poznania prawdy o tym, co się działo dobrego, co się działo złego. Takie doświadczenie rzeczywiście pojawia się w życiu wielu ludzi i to jest jakaś łaska. Oni sobie zupełnie tego nie wysłużyli, po prostu się pojawiło jakieś nagłe zrozumienie wielkiego zła, które popełnili w swoim życiu. I to im ułatwia później spowiedź świętą. U niektórych to oświecenie sumienia polega na tym, że po prostu dostają jakby wręcz taki film o swoim życiu, albo im to wręcz dyktuje Duch Święty i spisują te swoje grzechy. I to są bardzo dobre spowiedzi. Ja potem poznaję, że to jest prawdziwe oświecenie sumienia. Bardzo precyzyjnie, treściwie i tyle, ile trzeba, żeby taka spowiedź była dobrze przeprowadzona. A jeżeli ktoś przychodzi do mnie z takim elaboratem na kilkadziesiąt stron wypisanych drobnym maczkiem, to nie jest oświecenie sumienia, tylko za tym jest albo choroba psychiczna, albo zły duch. Żeby zajechać taką spowiadającą się osobę skrupułami albo księdza, że musi wysłuchiwać przez kilka godzin czyichś historii. Więc to trzeba też rozróżnić. Więc tak pokrótce bym odpowiedział na to pytanie. Czy jeszcze są jakieś pytania? To prosiłbym do mikrofonu. To można, ja panią słyszę wyraźnie, więc może pani nie podchodzić. No.
Tak.
I jeżeli są wątpliwości, co ja mogę powiedzieć, a czego nie powinnam mówić, co mogę oddać Panu Jezusowi jako pokutę, to zawsze jest pomocą spowiednik, kapłan. I można w konfesjonale zapytać: proszę księdza, czy ja powinna mężowi powiedzieć, że mnie zaniedbuje, że się za bardzo angażuje w jakąś wspólnotę, a nie w dom? Jakby mnie ktoś o coś takiego zapytał, to ja bym powiedział: tak, powiedz mu o tym, to jest ważne. Bo tu chodzi o po prostu przyrzeczenia małżeńskie i po to jesteście sobie zadani, żeby o tym rozmawiać ze sobą. Nawet ustalcie sobie raz na miesiąc, tak jest na przykład w kościele domowym. Siadacie i mówicie o tym, co jest trudne, co było dobre, ale co można by poprawić i tak dalej. Bez takiego oskarżania czy coś, ale to pokazać, że jest jakiś problem. Trzeba. To są sytuacje, które po prostu, no jak się zamiecie pod dywan, to tylko zło z tego wyjdzie, prawda? Więc ja bym konkretnie w tej sytuacji jak najbardziej powiedział: rozmawiaj, nie bój się o tym mówić, prawda? Tak więc taka jest moja odpowiedź na to pytanie. A jeżeli jest wątpliwość, to zawsze można zapytać kapłana na spowiedzi. Czy akurat miałem rację, że podjęłam z mężem ten problem jakiś tam. Dla niego trudny, dla mnie też, ale może to nie był dobry moment. Bo to też jest ważne, żeby rozeznać moment rozmawiania z mężem i okoliczności, w których on się znajduje. Czasami właśnie, to mądre żony to właśnie wiedzą, że tu trzeba wstrzelić się w dobry moment. Najpierw, żeby mąż się dobrze najadł, żeby nie, nigdy z głodnym mężem nie rozmawiamy na trudny temat. Później jak wraca z pracy, to jest to najgorsze możliwe. Dać mu sobie odpocząć troszkę, stworzyć jakąś miłą atmosferę, prawda? Tak więc troszkę tak, no żartuję sobie, ale no, dbajmy też o to, żeby te trudne rozmowy w takich sprzyjających okolicznościach, kiedy nie ma jakiegoś tam zdenerwowania. Najgorzej to w takim awanturze, jesteś zdenerwowana, wszystko wyrzucasz mężowi, no to nic wtedy nie ugrasz, nic, tylko go jeszcze bardziej zdenerwujesz, więc.
A czy oddanie Bogu dziecka, który się zbuntował wobec Boga, który odrzucił Boga, albo przestał w Niego wierzyć, może oznaczać też w którymś momencie, że właśnie dajemy mu tą wolność, jeżeli chodzi o praktyki religijne, czy właśnie to, jak to rozeznać i w którymś momencie, bo już nie będę mówić swoich ludzi bez tego, mam ten, ale właśnie jak to o właśnie, czy to może oznaczać, czy to może oznaczać, że właśnie dajemy mu tą wolność i może to przynieść owoc, to znaczy oddaję Maryi mojego syna, prawda? I wierzę, że w którymś momencie on wróci do Boga, nawet jeżeli to by było na łożu śmierci.
To wszystko zależy, ile lat ma to dziecko i czy mieszka z wami. Ja myślę, że dopóki dziecko mieszka z rodzicami, ono musi grać według reguł rodziców. Jeżeli ono jest dorosłe i może się wyprowadzić, a chce żyć po swojemu, a wam to nie odpowiada, bo to wiąże się z grzechem, który ono wnosi w wasz dom i będziecie pod wpływem tego grzechu, macie prawo mu powiedzieć: słuchaj, to jak chcesz tak żyć, to się wyprowadź. Ale jeżeli to jest jeszcze młodsze takie dziecko i wiemy, że wybiera źle, to łagodnie, cierpliwie, ale tłumaczyć mu, że słuchaj, u nas w domu obowiązują takie reguły i musisz ich im podporządkować. Nie ma podporządkowania, no to będą konsekwencje i je wyciągać. No bo dzisiaj to właśnie tak się zrobiło, że dziecko, jeżeli nie chce chodzić na mszę świętą, no to nie chodź, bo nie można nikogo zmusić do kochania Pana Boga. Tak ludzie rozumieją, to jest błąd. A jeżeli dziecko ci powie, nie chce chodzić do szkoły, to co zrobisz? To nie chodź do szkoły, bo nie można nikogo zmuszać do nauki. No nie, masz chodzić do szkoły, bo jak nie, to będą konsekwencje i tak. My za ciebie odpowiadamy i po prostu to jest obowiązek. No i tak samo w kwestiach relacji z Bogiem. Ja uważam, dopóki dziecko mieszka z rodzicami, ono musi grać według reguł rodziców. Jedną z tych reguł jest to, że chodzimy na mszę świętą, że się modlimy. Ale to jest bardzo ważne, co teraz powiem. Najczęściej te problemy są wtedy, kiedy na przykład jedna strona praktykuje, czyli żona albo mąż, a druga strona nie praktykuje. I dziecko widzi ten rozdźwięk i ono się buntuje. Jak to jest? Że ja muszę chodzić do kościoła, a tata czy mama nie chodzą na przykład. No na to nie można pozwolić. Jak jest taki rozdźwięk, to wtedy już są problemy. Są już wtedy problemy. I na takie rzeczy nie ma prostych recept. Nie ma. No bo jak wymagać od dziecka czegoś, czego samemu się nie jest przykładem? I tutaj naprawdę potrzeba wielkiej interwencji Matki Bożej, modlitwy do niej. Zawsze.
coraz częściej przychodzą i składają do nam wierzy. W cudzysłowie wypisać się z Kościoła. Ale to jest moment odrzeźwienia. Jaka jest procedura przywrócenia takiej osoby do Kościoła?
Roczny udział w czymś, co normalnie jest przeznaczone dla osób, które chcą przyjąć chrzest. Czyli jakby taki neokatechumenat, czyli od podstaw wchodzi właśnie w poznawanie Kościoła, wiary, jakaś wspólnota się tam taką osobą interesuje, zajmuje jakieś katechezy, no to trochę trwa, to nie da się tak z dnia na dzień. Proszę księdza, proszę mnie na nowo wpisać do Kościoła. Tu jest taki roczny przynajmniej, a w niektórych przypadkach może nawet i dłuższy, ale z tego co wiem, to roczny proces przywracania do jedności z Kościołem. No, a później jest zakończony spowiedzią świętą, komunią świętą i uroczystym w Kościele przeczytaniem wyznania wiary. No, są takie przypadki. Tak jak powiedziałem na samym początku tej konferencji, że to niestety jesteśmy tutaj na gruncie jakichś uogólnień, a w konkretnych przypadkach to już musi być jeden kapłan i ta osoba, której ten problem dotyczy. I tam trzeba bardzo głęboko wejść w historię życia tego człowieka i to, co powiedziałem, prawda, on musi gdzieś tam stanąć w prawdzie. Coś tam się dzieje nie tak, bo po takiej wojnie wręcz z jego strony to tam nie ma szans, żeby to zło gdzieś miało nad nim władzę. Coś jest ukrytego i trzeba byłoby tam dojść do tego. Trzeba zrobić potężne rozeznanie. I teraz tak, czy to jest jego wina, czy kogoś bliskiego, czy rodziców, czy jeszcze jakieś osoby z zewnątrz na to wpływają. Czasami może to być nawet coś, czego nie jesteśmy świadomi, ale to już rozeznanie kapłana. Kiedyś wiem, że tam był taki przypadek, że jakaś tam prababcia rzuciła jakąś klątwę na trzecie dziecko, które jeszcze w ogóle nie było na świecie. Swojej wnuczki, gdzieś tam diabeł podpowiedział. I rzeczywiście, jak była ta wnuczka, jakieś tam trzecie dziecko, to tam ono było tak atakowane przez złego. Jakaś tam prababcia tak zrobiła. Więc tutaj kapłan robi takie rozeznanie i dochodzi do tego, co jest takiego, że ten młody człowiek jest tak bardzo atakowany. Ale to są bardzo, bardzo rzadkie sytuacje, że tak te takie jakieś sprawy pokoleniowe, jak to się dzisiaj mówi, raczej myślę, grzechy nieczyste. Bo co z tego, ja to miałem podobny przypadek jak u pani, że właśnie młody człowiek wiele robił, żeby tę wiarę zyskać, ale jednego nie zrobił. On nie chciał wyrzucić komputera. A ja mu mówię, dopóki ty ten komputer masz w domu, to masz dostęp do pornografii. Tam jeszcze chodziło o internet, komórka, bo to jest właściwie jedno. Ty musisz się tego pozbyć z domu na jakiś czas, inaczej to wybacz, ale to nic z tego nie będzie. I on miał wiele żalu do Boga, że on cały czas jest gdzieś tam w tych swoich ciemnościach, ale no nie zrobił tego jednego kroku. Nie chciał się pozbyć z domu komputera, nie chciał się pozbyć internetu, komórki. No tak się nie da walczyć. Pan Bóg chce właśnie tego wyrzuć, to, co jest narzędziem zła w twoim życiu. Nie bez powodu w Ewangelii jest, oko jest powodem do grzechu, wyłupie ręka, odrąb tą rękę. Więc to jest taki symbol tego, że my mamy się pozbyć wszystkiego, co prowadzi w naszym życiu do grzechu. Nie da się żyć w Bożej łasce i żyć równocześnie w grzechu. Nie da się. Musisz odciąć się od tego, co jest źródłem tego grzechu. I też to mówiłem wczoraj wieczorem na mszy, o tych różnych związkach partnerskich i tak dalej, nieślubnych. Jak możesz twierdzić, że kochasz Boga i równocześnie tkwić w czymś, co jest źródłem grzechu? No nie da się tego pogodzić. Za to niestety będzie kara Boża, wielka. No nie można. Stawaj w prawdzie. Więc tak tutaj bym odpowiedział na to pytanie. Oczywiście nie wyrokując sobie prawa do tego, że ja wprost odpowiedziałem, co jest przyczyną grzechu tego chłopaka, ale mówię, tu musiałby być jakiś kapłan, który by zrobił takie stuprocentowe rozeznanie, pomógł mu stanąć w prawdzie. Dobrze, to tak powiem, jak mam taki konkretny przykład. To jest taka moja bardzo dobra znajoma, która wyszła za ateistę. Bardzo porządni ludzie obydwoje, ale ona praktykuje, on nie praktykuje. Co więcej, on nie boi się mówić tego żonie i dzieciom, że on nie widzi w tym sensu. I to, co ona robi, do czego doszła po wielu latach modlitwy i od Pana Boga dostała bezwzględnie, bądź świadkiem wiary, a ja pokażę twoim dzieciom, po której stronie jest prawda. Po owocach ich poznacie. I dzieci bez wątpienia, pomimo tego, że szanują ojca i matkę, to jednak wiedzą, że mama ma w sobie większy pokój, mama prędzej jest w stanie przekazać i pokazać im miłość, że oni są, że ona jest bardziej wiarygodna dla tych dzieci w różnych sprawach. I ona zawsze mówi, ale pamiętajcie, to jest łaska od Pana Jezusa, że ja po to chodzę do Kościoła, żeby właśnie to dobro dawać. I oni ciągle, bo to są jeszcze dzieci, chyba tam starsza jest 4. podstawówki, ten synek tam 1. Ciągle one jeszcze tak obserwują, trochę z mamy, trochę z taty. Ale myślę, że po jakimś czasie, kiedy one ewidentnie się skłaniały po stronie taty, który odpuszczał msze święte, mówi, że to nie ma sensu, to wiedzą, że ta msza święta jakiś sens ma i skłaniają się także też ku temu, co mówi matka. I tak jeszcze raz powtarzam, bo Pan Jezus jej bardzo wyraźnie powiedział, bądź moim świadkiem w codzienności, miłości, w cierpliwości, módl się, niech to dzieci też widzą. Ale też dostała kiedyś upomnienie, że za dużo czasu temu poświęcała, że to zaczynało ich oddzielać. Że tata zaczął mówić do tych dzieci, a widzicie, mama was nie kocha, bo ona wybrała teraz Kościół, wybrała teraz Pana Boga. Ona rzeczywiście się zaangażowała w jakąś wspólnotę poza mszą świętą i pewnie się tam Pan Jezus zaciągnął jej hamulec i powiedział stop, nie, właśnie ze względu na te dzieci, to ty bądź bardziej z nimi w domu, bo to zostanie wykorzystane przeciwko tobie, choć chciałaś dobrze. Więc skup się teraz na dzieciach. Pamiętajcie, dziecko idzie za tym, kto mu da więcej miłości. Prosta sprawa. Dziecko pójdzie za tym, więc ty, będąc blisko Jezusa, daj maksimum miłości, cierpliwości, łagodności dziecku i one pójdą za tobą. Tu Pani się zgłaszała tutaj pod konfesjonałem, więc może podejść. Więc ta Pani, o której mówiłem, jest bardzo do Pani podobna, tak fizycznie. Tak, o której przed chwilą mówiłem, że ta moja znajoma. Tak, tylko po prostu. To jest bardzo podobna. Mhm. Aż mnie zgroziło po prostu. To ona?
Jako zesłanie przez Boga cierpienie na człowieka. Ponieważ zajmuję się też medycyną funkcjonalną, jakby teorią spiskową, teraz to się tak mówi, nie medycyna funkcjonalna. Choroba jest efektem w zasadzie grzechem. Braku dbałości o nasze ciało, a nasze ciało jest świątynią, którą dostaliśmy od Boga. Więc jakby z pokorą przyjmowanie tego, że jesteśmy chorzy, pomimo tego, że jest to konsekwencja naszego grzechu, kłóci mi się. I nie wiem, jak z pokorą przyjąć chorobę, która nie jest czymś, co zesłał nam Bóg. Bo Bóg stworzył człowieka idealnego. Idealnego, zdrowego i nawet było tutaj podany przypadek dziecka, które choruje już i jest choroba dziecka jest konsekwencją braku zdrowia matki. Często się o tym nie mówi, bo to jest taki temat tabu. Nie wolno dotykać takiej matki i zwalać na nią winy. Ale w dalszym ciągu mamy efektywny wpływ na to, na jakość naszego zdrowia i zupełnie nie rozumiem właśnie takiego postrzegania tej choroby jako cierpienie, które musimy przyjąć z pokorą, gdzie mamy efektywny wpływ na to, żeby to zmienić.
Dobrze, to parę rzeczy tu uporządkuję. Pierwsze to jest to, że tak, zgadzam się z tobą z tym ostatnim zdaniem, bo tu dużo też zostało powiedzianych, tak jakbym powiedział, ale chyba tego nie powiedziałem, albo źle to powiedziałem. W każdym razie na początku, że tak, mamy uczyć się przyjmować każde cierpienie, każdą chorobę w taki sposób, żeby nie buntować się przeciwko temu i żeby nauczyć się oddawać to Panu Jezusowi, to nasze cierpienie, na przykład za nasze grzechy albo za grzechy innych ludzi. Żeby to jest taki pewnik. To powiedziałem i to jest ważne. Druga rzecz, że zawsze choroba, cierpienie jest tajemnicą i do końca nie możemy powiedzieć, dlaczego ktoś zachorował. Dlaczego ktoś, kto na przykład dbał zawsze o zdrowie, no gdzieś tam na starość jakąś tam dostał chorobę, może nawet i nie na starość, ale wcześniej. Dlaczego jednak często rodzą się niepełnosprawne dzieci i od urodzenia, od łona matki przychodzą na świat kalekie. To jest tajemnica, my tego nie wiemy, dlaczego ktoś akurat został trafiony, a ktoś inny nie. Możemy to tłumaczyć i od tego jest medycyna. A więc może gdzieś tam sprawy genetyczne, może sprawy cywilizacyjne, środowisko i tak dalej. Może tak być, od tego jest medycyna. My na gruncie wiary jednak patrzymy na to, że tak do końca to nigdy się nie dowiemy, dlaczego jednego trafiło, dlaczego drugiego nie trafiło. I też pamiętajmy, że jest w Ewangeliach taki fragment, gdzie przyszli do Jezusa i pytali, dlaczego właśnie ktoś urodził się chromy, prawda, czy tam kaleki jakoś, czy zgrzeszył on, czy jego matka, czyli niejako jakieś tam grzechy przodków. I co Jezus powiedział? Że nie zgrzeszył ani on, ani matka, że ktoś się urodził chory, tylko przyszedł na świat takim, aby przez niego objawiły się sprawy Boże. Czyli właśnie Jezus to bardzo wyraźnie powiedział, to jest Boża tajemnica, że ktoś przyszedł na świat właśnie taki chory, kaleki. Więc tak jak mówię, ja raczej zawsze jestem po tej stronie, że to cierpienie jest jakąś formą tajemnicy. Możemy tracić energię i rozstrzygać, dlaczego ktoś choruje, dlaczego jest zdrowy. My mamy się skupić na dwóch sprawach, żeby nieść ulgę cierpiącym, tam gdzie jest konkretna choroba i gdzie możemy zawalczyć o zdrowie człowieka. Mamy walczyć o to zdrowie człowieka, mamy im pomagać, to jest to, co mamy robić. A na gruncie wiary, ducha, to po prostu oddawać to cierpienie Panu Jezusowi, czy to tej chorej osoby, czy to wprost mówić temu choremu, że jeżeli możesz, to po prostu oddaj Panu Jezusowi to cierpienie, złącz z Jego krzyżem, żeby to się nie zmarnowało. To są takie konkrety. Ta cała reszta, to jak mówię, to już jest poza moim poznaniem, bo do tego nigdy nie dojdziemy. Dlaczego ktoś zachorował i te przyczyny różne. Owszem, jak mówię, medycyna ma swoje jakieś tam rozstrzygnięcia. Trzeba się też z nimi liczyć, choć nie zawsze, bo tu co lekarz, to ma inną teorię. Ale my na gruncie wiary przede wszystkim patrzymy na to jako coś, co po prostu jest jakimś bogactwem. Jeżeli będziemy potrafili w tym zobaczyć pewną szansę dla nas, że możemy to po prostu ofiarowywać, ten ból, to cierpienie, tą ułomność, kalectwo, ofiarowywać Bogu w jakichś intencjach i że to po prostu przyniesie jakieś dobro. I to tylko tyle. No, tego się mamy uczyć. Ja tak nie wiem, czy do końca odpowiedziałem to, co powinienem, ale jeżeli czuje Pani pokój po tych słowach, to... Amen. Tam ani słowa dodać. To jak powiedziałem, łaska, tajemnica, Bóg wybiera, nie wiem czym. Ale ma to prowadzić nas do Pana Boga. I ogólnie właśnie, jak mamy jakieś trudne pytania, to ja też zawsze polecam właśnie tą Alicję Lęczewską. Dwie części. Jedna ma tytuł Słowo Pouczenia, drugie Świadectwo. Pomodlić się, otworzyć sobie tak nawet na chybił trafił i zobaczycie, że Pan zostaje odpowiedzi. Ja tak robię często. Proszę, to Pani się zgłaszała. To, ale to już z mikrofonem, bo...
Zdarzało mi się spotykać z ludźmi, którzy zajmują się wróżbiarstwem, medytacją, jogi i też różnymi religiami. Ja pielęgnowałam takie osoby i właściwie jak dać świadectwo Jezusa, no żeby nie zepsuć tego, żeby wystarczyło, przynajmniej żeby nie stracić okazji.
No, to jest grzech. To wszystko, co tutaj Pani mówi, to są formy okultyzmu, grzechów przeciwko pierwszemu przykazaniu. To jest wielka plaga dzisiaj, niestety, czasów. I to się rodzi tam, gdzie jest słaba wiara, słaba relacja z Jezusem. I zawsze można tym ludziom powiedzieć, ale po co ty szukasz czegoś więcej, jak ty możesz mieć wszystko w Panu Jezusie, od tego zacząć, żeby no właśnie, po co ci te amulety, talizmany, które mają ci przynieść szczęście, to ci już szczęścia Jezus nie daje, to ta modlitwa, czemu ty szukasz gdzieś indziej? To znaczy, że od Jezusa nie dostawałeś, a jeżeli nie dostawałeś, to dlaczego? Może się nie modliłaś czy coś? I tak doprowadzić jednak mimo wszystko w tej rozmowie, że to Jezus jest źródłem każdego naszego szczęścia, naszego zdrowia i tak dalej, że to nie trzeba się do jakichś innych sił odwoływać. No ale też, jeżeli już chcemy konkretnie wejść w dyskusję z kimś takim, to warto się jednak przygotować. Na szczęście teraz mamy sporo takich różnych pomocy, książek o tych różnych formach okultyzmu, dlaczego to jest złe i tak dalej. No i dawać im takie książki, artykuły, podsuwać. Może niekoniecznie, że to my będziemy im tłumaczyć, tylko wydrukować i następnym razem, jak się spotkacie, to można dać do rozważenia takiej osobie i ona już będzie sobie nad tym myśleć. Ale zawsze zaczynam od tego, czego ci brakuje w relacji z Jezusem, że ty szukasz tego gdzieś indziej i dlaczego brakuje. No. I dochodzimy właśnie do tematu słabej wiary. Czego nie chcą? Nie chcą słyszeć o Bogu? A w jakim wieku są te dzieci? Starsze nie chcą słyszeć o Bogu. No, modlić się za nich. Modlić się za nich, jeszcze raz modlić i świadczyć swoim życiem. Jak ktoś nie chce słuchać, to nie mówić mu na siłę o Bogu. Nie, bo to jest, jak tu powiedziałem, to jest ta płachta na byka w tym momencie. Zmiękczać serce tym, o czym mówiłem pod koniec tej konferencji. Ta własna adoracja, modlitwa, ofiarowane cierpienie. To jest to stwarzanie tej przestrzeni. 3 razy on powie, nie chce słuchać o Bogu, ale za 4 zacznie słuchać, bo Pani zmiękczyła jego serce, duszę tą modlitwą. Jak tu mówię, to zawsze patrzymy na te demony. Jak on mówi, nie chce słuchać o Bogu, to znaczy, że tam jest po prostu mur betonu, który zrobił tam gdzieś zły duch. I każda Pani modlitwa przed taką rozmową, ona tu będzie kruszyć. I za 4., 5. razem on coś tam posłucha o Bogu. A co innego jest, jak się słucha z ust matki, a co innego, jak się słyszy z ust innych ludzi. A więc na przykład, ja to często mówię, że ostatnią osobą, której posłucha mąż, będzie jego własna żona. A więc jeżeli chcesz dotrzeć do męża z jakąś ważną informacją, to powiedz to jego najlepszemu kumplowi, że przekaż mojemu mężowi to i to. I to zadziała. Albo ktoś, kto jest autorytetem, ale jak to powie mu to samo żona, mówi nie, nie, w ogóle przestań, nie masz racji i tak dalej. Więc też troszkę takiej strategii. I to zadziała. Więc podrzucić na przykład jakąś wartościową książkę, jakiś film i to ktoś zrobi za panią, powie o Bogu. Jak to pani powie, to pani jest wykreślona. Jej się nie słucha, jest coś takiego. A jak pani zostawi książkę, film, to sobie może leżeć i kiedyś ktoś to przeczyta. Czy jeszcze tutaj? A, jeszcze pani, tak? To pani. Komunia duchowa nie zastępuje normalnej komunii świętej. Słuchajcie, stało się coś strasznego w tym czasie ostatnio. Nagle wszyscy mówią, że komunia to jest duchowa tak jak normalna. Nie, to nie jest normalna komunia święta. To jest tylko i wyłącznie jakiś akt naszego duchowego zjednoczenia się z Panem Jezusem. Akt symboliczny. Prawdziwe przyjęcie Komunii Świętej następuje tylko i wyłącznie przez normalne przyjęcie Komunii Świętej pod postacią ciała Pana Jezusa. Jeżeli pod 2 postaciami, no to pod 2. Ale przynajmniej pod jedną z tych 2 postaci. Nie może być jedna w zastępstwie drugiej. Ja zawsze polecam na klęcząco, jeżeli można. Na stojąco, no to też można. Z rękami to ja mam problem, bo widzę, że tam jest wielki brak szacunku z reguły i brak świadomości, co nie znaczy, że każdy, kto przyjmie na rękę, robi to niegodnie i bez szacunku. Ale ja takie jest moje spostrzeżenie, że tak bardzo często jest, że dochodzi wprost do profanacji. To może nieświadomie, że ktoś chce świadomie sprofanować Pana Jezusa, ale dochodzi. No i po prostu ja zawsze mówię, jednak staramy się przyjmować klasycznie Komunię Świętą. To jest też jakiś naszego akt wiary, pokazanie miłości, szacunku do Pana Jezusa. Szanujmy i dbajmy o znaki. Znaki budują wiarę. Znaki budują wiarę. Musimy dbać o znaki w Kościele. Ale jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że ktoś, kto przyjmuje na rękę, na stojąco, idzie od razu do piekła, bo też są tacy. No nie, tak to nie jest. No. No nie ma, oczywiście, że grzechu nie ma w takiej sytuacji. Wiem, że byli ludzie zmuszani, no to wtedy to swoje cierpienie przyjąć w ofierze, może za tego kapłana, może za grzech innych ludzi, ale też no nie oszukujmy się, że zawsze można było znaleźć jakiegoś księdza kościół, gdzie tego przymusu nie było. Także można nawet prosić, jakaś tam grupa u nas to robiła, że po mszy świętej oni wiedzieli, że mają przyjść do księdza i żeby to nie było na oczach parafian, bo tam donosy były jakieś tam straszne. Zawsze można się dogadać z wierzącym księdzem, zawsze. No jak to zostało powiedziane, że słowa mają moc, no to tak, one mają moc i gdzieś tam jakaś cząstka tego może wpłynąć na to dziecko, ale jak najbardziej nie może być tak, że moc zła jest ponad mocą Bożą. I tu sobie uporządkujmy to, że kiedy my jednak modlimy się o ochronę dla swoich dzieci, czy dla kogoś, kto doświadczył skutków takiego przekleństwa, to że jednak ta nasza moc osłony no ma większą moc bez mocą Bożą nad tym, co złe. Bóg może w jakiś sposób no pokazać temu człowiekowi właśnie, licz się ze słowami, że teraz ten człowiek cierpi, boś ty coś tam powiedział na niego, ale jeżeli druga osoba modli się o ochronę dla tej osoby, to jednak gdzieś tam w większości będzie osłoniona. To zło nie uderzy z taką siłą, z taką mocą, jak mogłoby, gdyby zabrakło tej modlitwy. Więc pamiętajmy o tym, ta równowaga.
Czy można jakoś, jest jakaś modlitwa dzieci?
Tak, różaniec święty. I adoracja Najświętszego Sakramentu. Tak. To nie ma nic mocniejszego, uwierzcie. Czasem też dobrze jest o msze święte poprosić dla własnych dzieci. To nie tylko dla nieboszczyków. Naprawdę, tak raz na rok za własne dzieci o msze święto poprosić. A może i dzieci kiedyś poproszą za was po waszej śmierci. No. Kończymy. Bardzo tutaj panu dziękuję. I cóż, tak jak powiedziałem, od godziny 16 ja tam z tyłu kościoła sobie usiądę. Można przyjść do spowiedzi. Msza święta o godzinie 17. A teraz obiad, tylko gdzie, to już pan zapowie. I się jeszcze pomodlimy. Krótko, ale niech pan zapowie. Tak, to pomodlmy się w takim razie. Szybko. Jakby ktoś jeszcze chciał książkę kupić, bo nie zdążył, może dojechał właśnie o tych dzieciach, to z tyłu tam stoję i można to jak najbardziej uczynić. Zawierzmy Panu Jezusowi te wszystkie sprawy, o których mówiliśmy, właśnie związane z wiarą, z brakiem wiary. Dzisiaj na adoracji odmówimy sobie też litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa właśnie w tej intencji o przywrócenie wiary tym wszystkim osobom, które błądzą. Może też troszkę te nasze wiara, żeby została umocniona przez Jezusa. Ale teraz trzy razy z wiarą pomódlmy się. Najświętsze Serce Jezusa, ufamy Tobie. Najświętsze Serce Jezusa, ufamy Tobie. Najświętsze Serce Jezusa, ufamy Tobie. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję.